Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Reminiscencje ostrzeszowskie.
Po wakacyjnej przerwie zapraszam ponownie do południowej Wielkopolski. Tym razem do Ostrzeszowa. Ostrzeszów zyskał lokalizację miejską przed 1283 rokiem. W końcu XVI wieku miasto królewskie w starostwie ostrzeszowskim, w powiecie ostrzeszowskim, ale w województwie sieradzkim. A w latach 1985-1999 miasto Ostrzeszów administracyjnie należało do województwa kaliskiego. Liczy obecnie około 14,5 tysiąca mieszkańców. W Ostrzeszowie krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie. Droga krajowa nr 11 i planowana droga ekspresowa S11 z Bytomia przez Lubliniec, Olesno, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Piłę aż do Kołobrzegu. Droga wojewódzka nr 444 Ostrzeszów, Odolanów, Sulmierzyce, Krotoszyn i droga wojewódzka nr 449 Syców, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Błaszki. Jest też węzeł szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Kilka kilometrów dalej jest najwyższe wzniesienie Wielkopolski, Kobyla Góra, 284 metry nad poziomem morza. Ciekawe jest pochodzenie nazwy miasta. Otóż dawno, dawno temu, za panowania pierwszych Piastów, przejeżdżał szlakiem bursztynowym z Wrocławia do Kalisza książę z dwoma giermkami. W gospodzie, na miejscu dzisiejszej baszty, zatrzymał się na krótki odpoczynek i posiłek. Gdy zbierał się do odjazdu, uczynny karczmarz ostrzegł go o niebezpieczeństwie czekającym na podróżnych pod Kotłowem, gdzie podobno grasowała banda rozbójników, którzy bez skrupułów łupili karawany kupieckie i mordowali ludzi. Książę pozostał na noc w gospodzie i postanowił zaczekać, aż do niego dołączy zbrojna świta wraz z dworem małżonki. Wspólnie z rycerzami schowanymi w karetach, karczmarzem i myśliwym, znających położenie zbójeckiej kryjówki, udali się w drogę do Kalisza. Zgodnie z oczekiwaniem, zabójcy napadli na nich. Byli jednak tak zaskoczeni, że w powozach zamiast bezbronnych białogłów i skrzyń z kosztownościami byli dobrze uzbrojeni rycerze i poddali się prawie bez walki. Książę sowicie wynagrodził karczmarza, a na pamiątkę ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem zadeklarował wybudowanie grodu książęcego o nazwie Ostrzeszów. Skarby odebrane zbójnikom przekazał na budowę kościoła. Źródła historyczne wiążą powstanie nazwy Ostrzeszów z mieszkańcami tych ziem, którzy nosili nazwisko Ostrzesz. Pierwsza wzmianka o Ostrzeszowie pochodzi z 1283 roku. Było to miasto królewskie na szlaku handlowym Wrocław-Kalisz-Toruń, a prawa miejskie otrzymało w 1260 roku. W XIV wieku, za czasów króla Kazimierza Wielkiego, wzniesiono zamek i otoczono miasto murami, a w XVI-XVIII wieku Ostrzeszów był starostwem grodowym, siedzibą powiatu, a w okresie od końca XVI wieku do rozbiorów Polski także miejscem zbierania się sądów szlacheckich, zwanych ziemskimi i grodzkimi. W czasie potopu szwedzkiego Szwedzi, zajmując miasto, spalili ówczesny drewniany klasztor Bernardynów. Nie udało im się jednak zdobyć zamku w całości, gdyż oblegani obrońcy podjęli decyzję o jego wysadzeniu. Została tylko wieża obronna, do dziś górująca nad miastem. W wyniku rozbiorów miasto znalazło się wraz z całą Wielkopolską w zaborze pruskim, a w 1793 roku do Ostrzeszowa włączono pobliskie miasto Borek. W latach 1793-1806 i 1815 do końca I wojny światowej Ostrzeszów pod niemiecką nazwą nazywał się Schildberg, był pod panowaniem pruskim. Na początku XX wieku w mieście mieszkało niecałe 5 tysięcy mieszkańców, w tym 72% Polaków, 19% Niemców i 6% Żydów. Września 1939 roku o godzinie 5 nad Ostrzeszowem pojawiły się pierwsze niemieckie bombowce. Armia niemiecka kierowana przez generała Johannesa Blaskowica wkroczyła na teren powiatu kępińskiego. Oddziałom niemieckim przeciwstawił się Ostrzeszowski Batalion Obrony Narodowej składający się z kompanii ostrzeszowskiej, mikstackiej i grabowsko-doruchowskiej. Obrona Narodowa wzmocniona była dwoma kompaniami 28. Pułku Piechoty i baterią lekkiej artylerii z Armii Łódź. Po pierwszych granicznych utarczkach większa wymiana strzałów pomiędzy wojskiem niemieckim a obroną narodową miała miejsce na wzgórzach parzynowsko-ostrzeszowskich. Szybki przemarsz wojsk niemieckich był wynikiem działania m.in. 5. Kolumny, która na terenie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego przejawiała szczególną aktywność. W obawie przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi większość ludności Ostrzeszowa opuściła swoje domostwa. Podczas wejścia wojsk hitlerowskich w mieście było tylko kilku starców. Niemcy wkroczyli do Ostrzeszowa w południe 1 września. Ludność wraz z dobytkiem uciekła na wschód przez Bukownicę i Grabów w stronę Błaszek. Społeczność polską utrzymywano w atmosferze stałej grozy i strachu. Cel ten realizowano od pierwszych miesięcy okupacji poprzez aresztowania i rozstrzeliwania. 5 września 1939 roku rozstrzelano tu dwóch mieszkańców Bukownicy. W okresie tym zamordowano także kilkunastu mężczyzn w tzw. lesie klasztornym. Aresztowania i rozstrzeliwania i wywozy do obozów koncentracyjnych trwały przez całą wojnę. Dalsze aresztowania na większą skalę przeprowadzono w kwietniu i na początku maja 1940 roku. Wywieziono wtedy do obozów koncentracyjnych 60 osób. Integralną częścią niemieckiej polityki narodowościowej były wysiedlenia. Niemcom chodziło o całkowitą germanizację tzw. ziem wcielonych do Rzeszy. Niemal cała Wielkopolska tworzyła kraj Warty, który okupanci zamierzali na stałe przyłączyć do Rzeszy Niemieckiej. Dokonano je na podstawie wcześniej sporządzonych list, na które w pierwszej kolejności wpisywano nazwiska działaczy politycznych i społecznych. Jednym z ogniw tego planu było wysiedlenie rodzimej ludności, najkonsekwentniej przeprowadzone w Wielkopolsce. Pierwsze zorganizowane wysiedlenia przeprowadzono w grudniu 1939 roku. Mieszkania, przedsiębiorstwa i gospodarstwa po wysiedlonych mieszkańcach Ostrzeszowa zajmowali miejscowi Niemcy lub Niemcy przywiezieni z terenów III Rzeszy. Osiedliło się w Ostrzeszowie około 2300 osób. W latach okupacji w Ostrzeszowie funkcjonowały obozy jenieckie. W latach 1939-1945 łącznie przebywało w Ostrzeszowie co najmniej 125 tysięcy jeńców polskich i alianckich. Ostrzeszów liczył w 1939 roku niecałe 6 tysięcy mieszkańców. Wysiedlenia i wywózki na roboty znacznie zmniejszyły tą liczbę. Zaledwie kilka gmachów, w tym liceum i internat księży salezjanów, służyły jako pomieszczenia dla jeńców. Reszta budynków mogła być używana jedynie za pomieszczenia zastępcze. Od początku listopada do 8 grudnia 1939 roku w ostrzeszowskim obozie jenieckim przebywała grupa franciszkanów z Niepokalanowa. Było ich w obozie 47. Wśród nich ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Udało się im uzyskać od nowego komendanta obozu pozwolenie na rozdanie komunii braciom zakonnym. Jak zanotował kronikarz, 11 listopada 1939 roku, około godziny 23, pociąg zatrzymał się na stacji w Ostrzeszowie. Na peronie czekał już oddział żołnierzy niemieckich. Ustawiono zakonników piątki. Jeden z żołnierzy zauważył, że ojciec Kolbe ma laskę. Wyrwał mu ją natychmiast i uderzył go nią w piersi, mówiąc: Was ist los, ein Gefanger mit den Spazierstock. Co znaczy, co to za więzień z laską? Ojciec Kolbe spokojnie odpowiedział: Ich bin krank, czyli jestem chory. Zakonników skierowano do obozu w budynku gimnazjum księży Salezjanów. W szczytowym okresie w obozach jenieckich w Ostrzeszowie przebywało ponad 30 tysięcy jeńców, których dotknęły bardzo ciężkie warunki. Groziła interwencja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W obawie skandalu hitlerowcy zmienili komendanta obozu. Nowym komendantem został pastor ewangelicki w stopniu porucznika, który podjął próbę uporządkowania całości. W 1940 roku określono też oficjalnie charakter obozu, dając mu właściwą nazwę Stalag XII. W istocie był to Heimatlager, z którego zwalniano, i Dulag, Durchgangslager, czyli obóz przejściowy do innych obozów. Mimo to jeńcy byli tu całymi latami, jak na przykład Norwegowie, z przerwami od 1941 do 1945 roku. 1 lipca 2007 roku premier Norwegii Jens Stoltenberg przebywał w Ostrzeszowie. Była to szczególna wizyta, która miała przede wszystkim osobisty charakter. W latach 1940-1945 w Ostrzeszowie niemieccy okupanci więzili żołnierzy z 22 krajów. Znajdował tu się m.in. oflag jeniecki 21C dla 1131 oficerów norweskich. Jednym z przetrzymywanych był dziadek premiera Stoltenberga Emil Stoltenberg. Szef norweskiego rządu obejrzał m.in. budynek liceum ogólnokształcącego, gdzie przed pamiątkową tablicą złożył wiązankę kwiatów. Następnie w Muzeum Regionalnym imienia Władysława Golusa obejrzał wystawę pod tytułem Oficerowie norwescy w obflagu 21C. W Muzeum Regionalnym znajduje się wiele pamiątek po jeńcach norweskich. Muzeum posiada ciekawe zbiory, a wystawa o jeńcach II wojny światowej to tylko część zbiorów. Warto tam zajrzeć. 18 stycznia 1945 roku wjechała do Ostrzeszowa grupa hitlerowskich samochodów ciężarowych z uciekinierami. Tego samego dnia rozpoczęła się ewakuacja obozu jenieckiego. Następnego dnia Niemcy w Ostrzeszowie otrzymali rozkaz opuszczenia miasta. Uciekali pieszo, na wozach oraz samochodami. Ucieczka była żywiołowa i przebiegała w trudnych warunkach. Trwającą od 1939 roku okupację niemiecką przerwała w 1945 roku ofensywa Armii Czerwonej. Po walkach z oddziałami niemieckimi miasto zdobyto 21 stycznia 1945 roku. To tyle o historii miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od najstarszego obiektu, jakim jest kościół Matki Boskiej Wniebowziętej. Ostrzeszowski kościół farny leży na wschód od rynku. Jest to charakterystyczna bryła, więc bez trudu ją znajdziemy. Drewniana świątynia powstała bardzo wcześnie, została ufundowana w XIII wieku, zaraz po założeniu miasta. Obecne prezbiterium wzniesiono w stylu późnogotyckim około 1337 roku. Niezbyt dużą nawę postawiono po zawaleniu się stropu poprzedniej w końcu XV wieku. Wyposażenie wnętrza pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Starsze są jedynie niewielkie późnogotyckie rzeźby z początku XVI wieku na belce tęczowej. Kościół farny, założony w czwartek po Popielcu 1353 roku przez Kazimierza Wielkiego, króla polskiego. Zbudowano najprzód zakrystię. W tym samym roku Stefan Gromasy, kanonik poznański, z rozkazu Przecława, biskupa wrocławskiego, dobudował nawę wraz z wieżą na środku dachu. Tą budowlę jeszcze dziś znać, bo ściany nawy nie łączą się ściśle ze ścianami prezbiterium. W 1622 roku podczas strasznej burzy uderzył piorun w nawę. Ogień zniszczył wieżę i dach. Gotyckie sklepienie murowane zapadło się. Odbudowano dach i wieżę, a sklepienie dano z drewna w kształcie łuku. W 1623 roku konsekrował farę ksiądz Henryk Fulenstein, biskup sufragan wrocławski, i nakazał rocznicę poświęcenia fary obchodzić w niedzielę po oktawie świętego Różańca. W czasie potopu szwedzkiego w 1646 roku Szwedzi napadli farę i okradli znaczeń świętych. W latach 1781 i na początku XX wieku świątynia została gruntownie odnowiona. W latach 1955-59 w kościele przeprowadzono renowacje, w wyniku których odsłonięto dekoracje malarskie ścian. Okazało się, że we wnętrzu świątyni znajdują się fragmenty polichromii z sześciu różnych okresów. Takiej różnorodności malowideł nie ma w żadnym innym wielkopolskim kościele. Jest tu, co ciekawe, wizerunek diabła, co jest rzadkością w kościołach. Ja znam osobiście dwa takie przypadki, żeby na polichromiach w kościele była postać diabła. Pierwszy to oczywiście fara w Ostrzeszowie, a drugi to kościół w Słopanowie koło Szamotu. Najstarsze są fragmenty średniowiecznych fresków z końca XIV wieku, zachowane w prezbiterium. Tu elementy konstrukcyjne na cegłach podkreślano czerwoną farbą z białymi spoinami, a u nasady żeber zamiast sporników namalowano czerwone stylizowane maszkarony. Na lewej ścianie przetrwał fragment kompozycji figuralnej z częściowo tylko widoczną postacią świętego Krzysztofa. Wyposażenie fary ostrzeszowskiej pochodzi głównie z przełomu XVIII-XIX wieku. Składają się nań późnobarokowy ołtarz główny z rzeźbami świętych i aniołów oraz obrazem Wniebowzięcia Matki Boskiej oraz dwa ołtarze z początków XIX wieku. Ambona, chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego kulę ziemską, a także kilka barokowych obrazów i rzeźb. Ponadto na belce tęczowej zachowały się późnogotyckie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej i świętego Jana. W latach 1955-1959 przeprowadzono w kościele renowację, w wyniku której odsłonięto dekoracje malarskie ścian. Podczas prac remontowych, jakie przeprowadzono w kościele w 1953 roku, odkryto fragmenty starych dekoracji malarskich. Dało to podstawę do przeprowadzenia prac badawczych i odsłonięcia oraz konserwacji polichromii. Wyposażenie fary ostrzeszowskiej pochodzi głównie z przełomu XVIII i XIX wieku. Składają się nań późnobarokowy ołtarz główny z rzeźbami świętych i aniołów oraz obrazem Wniebowzięcia Matki Boskiej, dwa ołtarze boczne z początków XIX wieku, ambona, chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego kulę ziemską, a także kilka barokowych obrazów i rzeźb. Ponadto na belce tęczowej zachowały się późnogotyckie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej i świętego Jana. Jednak tym, co decyduje o znaczeniu kościoła w dziejach sztuki w Wielkopolsce, są zdobiące jego wnętrza malowidła ścienne. Po wzniesieniu nawy na jej ścianach powstało na początku XVI wieku kilka malowideł, m.in. cykl scen pasyjnych z prawej strony. Są to dość prymitywne kompozycje malowane konturami z wypełnieniem barwnym pośrodku. Renesansowa dekoracja powstała w 1545 roku. Składają się na nią scena modlitwy w ogrójcu w ozdobnym obramowaniu malarskim na ścianie tęczowej, droga krzyżowa na lewej ścianie nawy z podobnym obramowaniem i gorzej zachowana po prawej stronie święta Anna Samoczwart, nad którą umieszczono herby Jagiellonów w pośrodku, z lewej herb Bony Sforcy, a z prawej herb Poraj. Z tego samego czasu pochodzi baldachim malowany na lewej ścianie prezbiterium, który prawdopodobnie był zwieńczeniem tronu biskupiego. Dziś proboszczem ostrzeszowskiej Fary jest ksiądz prałat Leszek Szkopek, który przez wiele lat był dyrektorem Radia Rodzina w Kaliszu. Nad miastem góruje potężna, z czerwonej cegły, wieża zamkowa. Początek budowy zamku jako elementu fortyfikacyjnego przyjmuje się pierwszą połowę XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki rozpoczął potężne przedsięwzięcie, aby wzmocnić ochronę polskich granic. Wybudowany na sztucznie usypanym wzniesieniu zamek obronny był siedzibą starosty ostrzeszowskiego. Zburzony został w czasie najazdu szwedzkiego. Pomimo, że częściowo go odbudowano, nigdy już nie wrócił do swojej dawnej świetności. Do końca XVIII wieku był siedzibą sądu. Ostrzeszowski zamek był typowym przykładem zamku nizinnego. Na podstawie zachowanych fragmentów murów można zrekonstruować jego pierwotny wygląd. Zamek zbudowano z cegły na planie prostokąta o wymiarach 27 na 39 metrów. Wysoka, pięciokondygnacyjna, 24-metrowa wieża wzniesiona jest z cegły na planie kwadratu. Na wysokości 11 metrów przechodzi w ośmiobok. Baszta zamkowa była wieżą strażniczą i mieszkalną, ale i wieżą ostatecznej obrony. Mury baszty są grube, mają około 2,5 metra grubości. Wejście do baszty znajduje się od strony północnej, na wysokości drugiej kondygnacji. Obok niej znajdowała się brama prowadząca na dziedziniec zamkowy otoczony murami obwodowymi. Od strony północno-zachodniej dziedziniec zamykał murowany dom. W nim znajdowała się sala sądowa i inne dwa pomieszczenia, w których przechowywano księgi grodzkie. Pozostałe budynki dla służby i zabudowania gospodarcze były drewniane. Zamek przed spaleniem otoczony był fosą, przez którą prowadził most poręczami. Zamek użytkowany był do 1785 roku i potem powoli zamieniał się w ruinę. W 1843 roku został rozebrany. Był to element światowej polityki niszczenia przez zaborcę polskich dóbr. Zachowała się jednak baszta zamkowa. A w latach 60. XX wieku została odrestaurowana i zaadaptowana do celów muzealnych oraz wystawowych. Jest ona również punktem widokowym, z którego podziwiać można panoramę miasta. Na dziedzińcu zamkowym organizowane są z kolei imprezy plenerowe. A w XXI wieku baszta uzyskała efektowne oświetlenie. Następnym obiektem do zwiedzania, który chcę polecić, jest kościół pobernardyński z klasztorem, wzniesiony na wzgórzu w XVII wieku. Dumnie panujący nad pięknym krajobrazem zasługuje na zwiedzenie. W lipcu 1629 roku zjazd szlachty wieluńskiej uchwalił założenie klasztoru z kościołem pod wezwaniem świętego Michała Archanioła dla zakonu Bernardynów. Pierwotnie zbudowano kościół i klasztor z drewna, na miejscu, na którym wznosi się obecnie kościół murowany. W czasie najazdu szwedzkiego zabudowania klasztorne zostały spalone, przedtem kościół ograbiony. W latach 1680-1740, czyli niemal 60 lat, pobudowano obecną świątynię, a konsekrował ją biskup wrocławski Sommerfeld w 1741 roku. Budowlę w stylu barokowym wzniesiono z cegły otynkowanej, dzwonnicę z początków XIX wieku rozebrano tuż po II wojnie światowej. Prezbiterium ma powierzchnię 8 na 7 metrów przy wysokości około 11 metrów, natomiast nawa główna jest o 2 metry wyższa od prezbiterium. Wewnątrz na ścianach widoczne są herby rodów, które były fundatorami klasztoru i kościoła. Są to herby psarskich, leszczyńskich, siewierskich, krakowskich, karśnickich i wężyków. Rzeźby upamiętniają Rafała i Jana Leszczyńskich oraz polichromia późnobarokowa wykonana na początku XVIII wieku przez Antoniego Linkiego. Obok kościoła znajduje się kaplica świętego Tadeusza Judy z XVIII-wiecznym obrazem patrona w barokowym ołtarzyku. Obecnie klasztor zajmują siostry nazaretanki. Ostatnim zabytkiem, jaki chciałem polecić do zwiedzania, jest kościół filialny pod wezwaniem świętego Mikołaja, usytuowany we wschodniej części miasta na przedmieściu świętego Mikołaja. Kościół był już pierwszy raz wzmiankowany w 1659 roku. Zachowana do dziś budowla została wzniesiona w 1758 roku, o czym informuje napis na chórze kościelnym. Kościół świętego Mikołaja stanowi przykład tradycyjnego budownictwa drewnianego. Składa się z prostokątnej nawy i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium z niewielką zachrystią od południa. Od zachodu do nawy przylega niewysoka wieża. Z zewnątrz kościół jest oszalowany. Nakrywa go dwuspadowy dach kryty gątem zwieńczony wieżyczką sygnaturki. Do kościoła prowadzą stare, klepkowe drzwi wieży zachodniej. Wnętrze nakryte jest płaskim stropem. Zachowała się tu profilowana belka tęczowa z barokowym krucyfiksem. W części zachodniej nawy znajduje się drewniany chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Na ścianach zachowała się polichromia o charakterze ludowego baroku pochodząca z czasów budowy kościoła. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z przełomu XVII i XVIII wieku. Należą do niego późnobarokowe ołtarze, ambona, liczne obrazy i barokowe rzeźby. Jednak najbardziej cennymi elementami wystroju świątyni są umieszczone w barokowych ołtarzach rzeźby późnogotyckie, powstałe na początku XVI wieku. W ołtarzu głównym znajduje się figura świętego Mikołaja, patrona kościoła, a w ołtarzach bocznych wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem i świętej Katarzyny. Figury te ponadmetrowej wysokości wchodziły kiedyś w skład jednego ołtarza. Trzy dzwony kościoła pochodzą z fundacji Ignacego Mosia. Kościół nie jest otwarty publicznie. Jeżeli chcemy zwiedzić wnętrze, to najlepiej tuż przed nabożeństwem lub bezpośrednio po mszy świętej. Można jeszcze pospacerować po ostrzeszowskiej starówce, która ma swoje uroki. Ostrzeszów słynie z krosów ostrzeszowskich, które są organizowane od 1965 roku. Jest to odbywająca się w Ostrzeszowie impreza sportowa, podczas której odbywają się biegi przełajowe na różnych dystansach do 21 km i w różnych kategoriach wiekowych. A od 1984 roku impreza odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W jego ramach odbywały się Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Pierwszy cross odbył się w marcu 1965 roku w Parku Miejskim w Ostrzeszowie. Liczba uczestników była wtedy stosunkowo mała, 122 zawodników. W następnych latach krosy zyskiwały na popularności. Miejsce zawodów przeniesiono na miejscowy stadion lekkoatletyczny imienia Janusza Kosocińskiego. A w 2006 roku ze względu na położenie tartanowej nawierzchni na stadionie kros przeniesiono na pobliskie tereny zielone. Dziś kończymy naszą wycieczkę po tym uroczym mieście, tym bardziej, że pobliskie lasy, niezwykle grzybne o tej porze, zapraszają na obfite grzybobrania i spacery na łonie natury.